W tym spóźnionym odcinku Grysława wracamy tymczasowo zapewne do nagrywania zdalnego. Omawiamy rzeczy, które działy się podczas nieobecności, podczas chorób i wyjazdów. No i pewnie będzie trochę sprzętowo, trochę growo, trochę dygresyjnie, ale na pewno będzie fantastycznie po naszym pięknym intrze. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Dzień dobry, wieczór, witamy w kolejnym odcinku Grysława. Już powoli zbliżamy się do odcinka 400, który na pewno w przyszłym roku nastanie. Ja nazywam się Ryszard Chojnowski, Grysław jest to audycja, w której sławione są gry, a po drugiej stronie mojej, a wy widzicie tuż po mojej prawicy, albo w zależności jak patrzycie, jest wasz ulubiony Andrzej Muzyczuk. Witaj Andrzeju.
Witaj Ryszardzie, witajcie drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Pozwolisz od razu Ryszard, ja
chodź,
się
Andrzeju,
przyjmę w
tłumacz
wstęp.
Się, tłumacz, kajaj, płacz,
a,
nie wiem, na grochu, klęcz. Popatrzcie, jaki teraz dla osób, które słuchają, chciałbym nakreślić słowami piękną krzywiznę szczęki, czy też prościznę szczęki Andrzeja, który zgolił swoją fantastyczną brodę i teraz prezentuje szczękę ostrą, niczym siekiera, wygląda po prostu fantastycznie, jak
chodź
zwykle
z mikrofonem. Okej, dziękuję bardzo. Nie czuję się najlepiej w tym anturażu. Trudno, tak bywa.
Nowe wyzwania w życiu. Więc...
Tak, chciałem sobie podgolić delikatnie brodę, nie wyszło. No takie życie, tak w życiu bywa, jak zamiast pójść do barbera, sam człowiek chce się zająć czymś, na czym się dokładnie nie zna, więc wyszło jak wyszło. Słuchajcie, dużo się działo u nas prywatnie i tak trochę chorobowo, trochę może ta szarzyzna taka jesienna, no trochę dało nam się we znaki. No słuchajcie, dużo się wydarzyło. Ja byłem potwornie przemęczony po PGA, no ale naprawdę potwornie, zresztą porozmawiamy o tym troszkę później, o samym PGA.
Nie później, Andrzej, gadaj teraz.
Od razu
o PGA.
No dobrze. No
czemu nie było, tylko szybko powiem, czemu nie było Grysława w ubiegłym tygodniu, to wyjaśniam, po nagraniu Gruwa, zapraszam na słuchanie Gruwa na kanale UV-a, ja poczułem się fatalnie, myślałem, że nagram solowy odcinek, bo Andrzej nie mógł w ubiegłym tygodniu, ale tak mnie rozłożyło, że dopiero teraz po tygodniu, bo minął tydzień właśnie od ostatniego nagrania Gruwa, w zasadzie nie, bo dzisiaj rano też nagraliśmy, też w stanie jeszcze chorobowym. No nie byłem w stanie za bardzo nic robić, a jeszcze byłem na koncercie Dream Theater w Łodzi, koncert wspaniały, ale trochę chyba się doprawiłem podczas tego wyjazdu.
Przeszarżowałeś, Ryszard.
Trochę przeszarżowałem. Zamiast leżeć i pachnieć i się kurować, to byłem na koncercie. I ta podróż w obie strony, powrót w nocy chyba od drugiej czy trzeciej, to wszystko dołożyło się do tego, że nie nagraliśmy tego. Nie nagrywamy w naszym, mogę powiedzieć, naszej kanciapie Andrzeja, dlatego że tam cały czas trwa remont, prawda, Andrzej?
Oj, tak.
I nie wiadomo, kiedy się skończy, więc możliwe, że przez jakiś czas jeszcze będzie powrót do nagrywania zdalnego, chociaż ja wolę na miejscu. Jest inna atmosfera, jest taki klimat fajny, to miejsce samo już sprawia, że ma się ochotę na rozmowę o grach, o sprzętach, o retro, bo jesteście zanurzeni w tym świecie. Nie?
No tak,
więc, Andrzeju, ale kiedy to powróci? Teraz już ci oddaję głos, już się nie wtrącam.
Pojęcia nie mam niestety. To jest najgorsze w tym wszystkim, bo słuchajcie, są sytuacje. Bardzo mnie cieszy to, że widzowie i słuchacze Grysława to jest najczęściej osoby, powiedzmy, że w takim wieku moim, twoim, pośrodku mniej więcej. Czyli tak po zaokrągleniu, nawet nie patrząc na statystyki, 25 lat w górę. Tak, między 25 a 50 kilka. No właśnie, więc dobrze sobie zdajecie sprawę, jak to wygląda z remontami, jak to wygląda ze sprawami budowlanymi. Coś, co ma potrwać miesiąc, ciągnie się na przez dwa miesiące. Coś, co powinno być załatwione w tydzień, rozciąga się na trzy tygodnie. Więc kiedy wróci kanciapa? Powiem szczerze, nie wiem. Boję się, że może być to dłuższy okres. i ten czas trzeba będzie troszeczkę inaczej zagospodarować. Dlaczego? Szybkie wytłumaczenie. Po festiwalu i po PGA mamy tymczasowe miejsce, w którym mamy tą część, która była na wyjeździe, ale ją będziemy musieli prawdopodobnie całą wywieźć do Kanciapy. Tam w Kanciapie już to będzie wyglądało tak, że Atari będzie dotykało generalnie swoimi pięknymi klawiszami sufitu. Tak będzie przestrzeń tam zapełniona.
Atari będzie stało tuż koło Commodora. Będą się aż wszczepiać w siebie.
Gorzej, Ryszard. One będą leżeć jedno na drugim.
O Boże.
Taka sytuacja też ma miejsce.
Z takiego plugawego połączenia.
No, wyjdzie Kapitan Planeta. A tak naprawdę jakiś przedziwny komputer typu Mister. No dobrze, właśnie. No i więc jest problem taki, że mamy logistycznie teraz jest problem, bo musimy to wszystko przewieźć w jedno miejsce, to musimy na razie zmagazynować, no i tam naprawdę nie będzie... Żeby nagrać tam, to musielibyśmy naprawdę być na śledzia, jak kiedyś jakiś jeździłem na uczelnię 15 lat temu, to tak czasem w autobusach się dosłownie... Jak w tokijskim metrze, więc to nie będzie dla nas to wygodne.
Andrzej jest super szczupły, ja tracę na wadze sukcesywnie, ale nie wiem, czy aż tak będziemy w stanie się ścisnąć.
No nie, i to będzie też niefajne dla was. Zresztą druga sprawa jest taka, że ja już mi się nawet nie chcę marudzić na ten temat, że problemy budowlane się przyciągają, plus ta szarzyzna za oknem, którą ja osobiście lubię tą szarzyznę, bo ta szarzyzna i wczesne wieczory mi się kojarzą z takim dobrym czasem na granie w gry, więc to jest akurat spoko, ale już się po prostu mi nie chce o tym wspominać, że no po prostu coś mieli elektrycy zrobić, tego nie zrobili, to się przyciąga, bo są też ważniejsze priorytety w szkole. My jednak to są miejsca takie, które nie są najważniejsze dla szkoły, więc powiedzmy, że jesteśmy niższym priorytetem w całej tej drabince, która jest do ogarnięcia tego problemu właśnie, więc... No i ja się osobiście irytuję, ale już pomału mi po prostu opadają ręce i tracę na to energię, a nie chciałbym swojej energii na to tracić, wolałbym na ciekawsze rzeczy, na przykład na rozmowy w Grzesławie. No właśnie, no i powiem wam, że dzisiaj na przykład, nie wiem, czy mam to w notatkach, chyba mam to, zresztą notatki będzie link
jest,
do...
Jest, na samej górze, problemy ze studiem nagraniowym. Kanciapa tak w permanentnym bałaganie po remoncie elektryki.
No i teraz właśnie tak, czeka nas migracja do tymczasowego magazynu w problemie w Kanciapie, dlatego tak nawet wpadłem na pomysł, bo ktoś mi ostatnio właśnie na PGA o tym wspomniał, żeby może w końcu wrócić do tematu Patronite'a i tak pomyślałem, że może teraz, już w końcu, jak już z każdej strony wszystko się wali, Ryszardzie, jak już wiemy, że nie ma możliwości generalnie, to może pomyślimy o tym i to jest generalnie cel, bo wiecie, z Patronite'em nam, mi osobiście... Bo jak zbieram na przykład na retrosferę zbieram pieniążki, to jest inaczej, bo mamy konkretny cel. Wiemy, że musimy zebrać na to, wiemy, co chcemy zrobić. A tak, żebyście wy nam swoje finanse powierzyli, to nie do końca jestem w tym kierunku, byłem po prostu w to przekonany, ale jakbyśmy mieli cel na przykład wynajęcia jakiegoś małego pomieszczenia na powiedzmy coś ala biuro, czy właśnie miejsce do nagrań, to już by mogło mieć jakiś sens i... No tym moglibyśmy się wam pochwalić.
Albo budowa.
No, ale
u mnie w ogródku.
Ryszard, to no właśnie, to też jest jakaś opcja, ale teraz mamy zimę i tak budowa w zimie to też nie jest najlepsze rozwiązanie, więc nawet jakbyśmy mieli przeznaczyć jakąś pulę finansową na wynajęcie jakiegoś małego, kilkumetrowego, bo to tak naprawdę ile trzeba? 3x3 metry, żeby miało ręce i nogi na początek. Jakieś ładne stół, mikrofony mamy, to jest wszystko do ogarnięcia. Aparat mamy, więc jest jakaś tam wizja w tym kierunku, więc może byśmy na przykład popchali Patronite'a bardziej. To jest jakiś, że tak powiem, pstryczek z tyłu głowy, żeby w tym kierunku pójść. Dajcie znać, czy wy też tą wizję, drodzy widzowie, słuchacze, macie taką jak ja? Czy byście tak to widzieli? Jeżeli tak, no to możemy w tym kierunku pójść. Ja mogę zrobić rozeznanie na mieście, czy coś jest dostępne w niedużej kwocie, bo to też jest bardzo ważne. Nie chcemy, że tak powiem, przeszarżować, bo to nie ma sensu też do końca. Może w tym kierunku byśmy poszli, więc no, jestem po prostu poirytowany tą sytuacją, co się teraz dzieje i ta szarzyzna dodatkowa nie pomaga, bo to już zaczyna być też tak, że dużo osób wokół z mojego otoczenia zaczyna chorować co chwilę, wszyscy są pociągający.
Ostatnio tak pociągający, chłopie, no powiem ci, od pewnego czasu, jakichś 2-3 lat mam, nie wiem z czym to się wiąże, bo ja ogólnie rzadko chodzę do lekarza, czekam, po prostu czekam, aż przejdzie samo.
Rozejdziesz to.
Tak, i od pewnego czasu mam tak, że bardzo prawe oko mi się...
No masz, no teraz widać to delikatnie. No,
puchnie mi, po czym z całości, nie tylko oko, tutaj też przy brodzie, Po czym z całości z tego zaczyna schodzić skóra. I teraz jestem na etapie schodzenia skóry. Nie będę się zbliżał do kamery, ale naprawdę no, jest to dziwne uczucie. I to tylko prawe oko.
Dziwne. Nie wiem,
dziwne. Znajomy lekarz powiedział, że dziwne. że nie, tak że na szybko mi nic nie powie. No ale to nie jest nic strasznego. Nie? Niestety mam tak w zasadzie od właśnie dwóch, trzech lat, nie, czterech lat mam tak, że listopad, początek listopada i mnie coś siecze po prostu. Nienawidzę jesieni, nienawidzę zimy, jestem słońcolubny, ciepłolubny i kiedy się robi taka szaruga plugawa, ochydna, jak jest obecnie, to od razu fizyczna forma spada niestety. No ale przynajmniej psychicznie jest okej, okay. Świat się leczy. Mike Portnoy wrócił do Dream Theater. W Opet znowu Mikael Akefeld zaczyna growlować. Ma być zremasterowany Warcraft drugi. I dzieją się inne pozytywne rzeczy, więc patrzę optymistycznie w przyszłość.
No ja też, zawsze jestem optymistą, ale no tak jak ten szarość za oknem no jest no niefajna. Ja tylko dodam
jeszcze... To przejdzie. No.
Ależ oczywiście, tylko że wiesz, szarość przejdzie w biel.
Wolę biel niż szarość.
Proszę?
Wolę biel niż szarość.
No tak, ale później biel znowu w szarość i dopiero później zacznie wychodzić słońce. Więc
przeżyłem, przechodziłem przez to 51 razy, przejdę.
Ja 38.
Chociaż... No,
taki mamy klimat.
No, popatrz, jeszcze nic nie zaczęliśmy mówić o grach, tylko same...
Nie, no oczywiście, okruchy życia, okruchy codzienność. Życia,
takie rzeczy, codzienność, które no, czasami się pojawiają dzisiaj w większym natężeniu, ale pewnie zaraz do gier przejdziemy, bo...
Oczywiście, oczywiście.
Bo trzeba o tym PGA powiedzieć, Andrzej. To twoje zmęczenie jest związane z PGA, bo byłeś...
Oj, żeby to tylko moje było zmęczenie.
No, zmęczenie całej ekipy. To powiedz w ogóle, jak wygląda zorganizowanie, przejęcie połowy hali, bo tam chyba mniej więcej...
Nie, 300 metrów. My się zgubiliśmy w tej całej hali, choć byliśmy widoczni i byliśmy na... zaszczytem 13 miejscu, hala numer 5, miejsce numer 13, 300 metrów kwadratowych wystawy, niesamowite. Jak wygląda to? No wygląda, ja ci powiem, co się wydarzyło po, bo to jest chyba najważniejsze.
Czyli wysłała mi moja... od epilogu, nie prolog, tylko epilog.
Tak. Słuchajcie, moja córka mi wysłała takiego mema z takim drewnianą podkładką, gdzie mamy zwierzaczka morskiego z podpisem bolą mnie plecki. To dokładnie tak wyglądało. Mnie po prostu bolały plecki po tym wszystkim, bo jednak się nadźwigaliśmy srogo, a jak się człowiek śpieszy, to niestety nie zawsze robi wszystko tak, jak powinien, czyli zamiast podnosić z kolan, to czasem się zdarzało z pleców, co całkowicie nie powinno mieć miejsca, się zdarzało takie sytuacje i to niestety później, a nawet jak z kolan się coś podnosi, ale jak się podnosi tego dużo, to potrafią być jakieś kontuzje, no i niestety moją kontuzją było to, że jak już wróciliśmy, jak już puścił ten cały to całe takie wzburzenie, ta energia, która już zeszła ze mnie, zrobiłem sobie jeszcze taki w poniedziałek taką ciepłą kąpiel, żeby to wygrzać się bardzo mocno, no to dopiero wtedy to zmęczenie tak przyszło i to zrobiło takie fu! I ja dosłownie jak odpadłem, to tak jak się zbudziłem rano, to jeszcze w pracy byłem taki, wiesz, taki nie za bardzo. No,
no
dobrze,
ty teraz
okay.
Rano do pracy, bardzo rano do pracy. Nie?
No samego rana, no trzeba było wstać 5:40, no to dużo będę mówił. O 7:00 byłem w pracy, no i byłem zmęczony, nie tylko ja, to tyle szczęścia. Słuchajcie, ja wam powiem tak, jak to wygląda? Wygląda to tak, że same przygotowania trwały kilka miesięcy, no bo wiadomo, my musieliśmy to wszystko sobie tam od strony administracyjnej i ustalić. Sprawy chociażby, gdzie, jak, co możemy od siebie dać, co nam PGA może zaproponować, ale jak już to wszystko ustaliliśmy, no to trzeba było to wszystko spakować. I tutaj, słuchajcie, wyzwanie. Jeden duży bus i jeden bus taki transportowy z windą, oba zapakowane po sufit, i jeszcze auto osobowe, w którym też jeszcze parę rzeczy na pacy się znalazło, więc no trochę tego było. Wyjechaliśmy, tak, pakowaliśmy się we wtorek wieczorem od godziny 20 do chyba do 24, 4 godziny to zajęło, w tym wszystko trzeba było, każdy telewizor trzeba było ofoliować, telewizory o wysokiej wadze, mówię już nawet o priorytecie ważności, żeby były w pełni sprawne, nic im się stało, to tak nawet nie dwie, trzy warstwy bąbelków, a ze 4, 5, 6. Na przykład wszystkie monitory od Amigi, od Commodore, wiesz, te takie fajne monitory z epoki, to wszystko tam wielokrotnie było zawiązane. Musieliśmy jeszcze zawieźć do Poznania, słuchaj, meble stare z lat 80, bo mieliśmy taki właśnie kącik. Tak,
super był kącik.
Tak, tak. Starą kanapę, z którą jest masę przygód. Wiesz, że ja dopiero jak już mieliśmy się zbierać, to zajrzałem, czy coś tam w tej kanapie w środku nie ma, bo nie było.
I? Był trup. Pusta, był,
znaczy, nie, trup, no co ty. Ale tak już się tak śmialiśmy właśnie, że a zajrzyjmy tam do środka, nie? Mówiłem do Pawła akurat. Otwieramy. Na szczęście nic tam nie ma dziwnego. No działo się i pakowaliśmy się w sumie tak naprawdę w 6 czy 7 osób, za co bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całej ekipy, bo bez osób, które nam pomagały. I teraz słuchajcie, muszę wtrąc szybki z podziękowaniem, bo naprawdę to się należy wszystkim. Słuchajcie, dziękuję po pierwsze naszemu core'owi ekipy. Sobie samemu nie będę dziękował, bo tutaj nie jestem Snoop Dogiem, choć też mi się trochę należy. Katarzynie, Mariuszkowi, Pawłowi. Dziękuję Rafałowi, Andrzejowi zwanego Endim, Niemirkowi, Maćkowi, Hopkowi oraz Krzyśkowi, Wanatowi, Bartkowi Makowskiemu, Wojtkowi, Andrzejowi, którzy pomagali również przy pakowaniu. No, trochę listy jest, ale wszystkim zasługi ja się kłaniam nisko i bardzo serdecznie dziękuję, bo to było dla nas ogromne wyzwanie logistyczne. Nawet wyobraź sobie, że we wtorek jak pakowaliśmy, to jednego przechodnia z ulicy poprosiłem, czy nie chce nam pomóc przypadkiem. Odstawił psa, jeszcze godzinkę nam pomagał. Więc
o,
wiesz,
super.
Tak, tak, więc tak aspekt społecznościowy też super.
Albo Andrzej, ty rzucasz uroki, nie? Po prostu.
Nie, no poprosiłem, grzecznie się udało temat ogarnąć. I
później pan wrócił do domu. Tak. Gdzie mój pies? Czemu trzymam w ręku telewizor? Co się stało?
Nie, pilnowałem telewizor, ważniejszy od psa dla nas. Akurat wtedy był ważniejszy. Oczywiście nie, piesek bardzo ważna osoba. Takie kotki są super ważne, takie pieski, więc wiecie, to tylko żarcik. Nie, proszę nie brać sobie tego do siebie, bo niektóre osoby czasem potrafią nasze żarty brać zbyt osobiście. No właśnie. I wyjazd. W środę wyjechaliśmy koło 9:00. Byliśmy na miejscu około 3 godzinki z hakiem jechaliśmy, bardzo bezpieczną drogą, żadnych dziwnych rzeczy się nie wydarzyło, udało nam się bezpiecznie wjechać i teraz super plus dla organizatorów, wjechaliśmy bezpośrednio na nasze miejsce, gdzie mieliśmy się wystawić. W środę to był jeszcze wielki dzień porządkowy. Tu, słuchajcie, jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda tworzenie takiego PGA od środka, poznałem Ziemniaka, takiego dużego twórcę technologicznego właśnie, który również na YouTubie oczywiście ma swoje treści i Ziemniak zrobił taki materiał właśnie od kulis, jak to wygląda. My za bardzo nie chcieliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy mamy na to zgodę, ale można to zobaczyć u Ziemniaka. Słuchaj, tam Ryszard, fachowcy techniczni na miejscu cieli płyty, montowali wszystkie konstrukcje, to była taka ciężka robota budowlana. I tak jak widzimy tam na przykład na amerykańskich różnych programach typu zbuduj, wyremontuj mój dom, to dokładnie tak ekipa tam zasuwała. Z takimi różnymi maszynami do cięcia drewna, z automatycznymi młotami. No, dwa dni, czwartek, środa i czwartek, to była ciężka robota budowlana. Mhm. Plus oczywiście tam zaplecze technologiczne. Tego. My się rozkładaliśmy całą środę do północy i cały czwartek, gdzieś do godziny 20:00. Czyli naprawdę dużo, długo nam to zajęło, ale dlaczego tak długo? Po pierwsze, musieliśmy to wszystko szybko zrzucić w środę z busów. Busy musiały już do pewnej godziny odjechać, bo już było takie wymaganie, bo inne ekipy już wjeżdżały, które też tam miały różne swoje stanowiska. Musieliśmy to wszystko oczywiście rozłożyć, mniej więcej zaplanować, jak to ma wszystko być rozłożone. No i później zaczęło się, że tak powiem, ta najfajniejsza droga samuraja, czyli podepnijmy to wszystko, żeby to działało. Oczywiście obiekt super przystosowany do wszystkich tych wymogów prądowych. Mieliśmy dostęp do kanałów technologicznych w podłogach. No to pod względem technologicznym super. Żadnego nie mogę tutaj, żadnego przytyku do nie mam. I super nam się to wszystko udało ułożyć, tylko że skala była taka, że my mieliśmy praktycznie plus minus 110 stanowisk rozłożonych w pełni działających, plus jeszcze ściankę, którą zrobiliśmy a la PRL. Do tego jeszcze zrobiliśmy wystawę taką bardziej do oglądania, czyli mieliśmy takie konstrukcje, na których jeszcze stare telewizory postawiliśmy. No dużo roboty było z tym, więc to po prostu nam zajęło dwa dni. Ciekawostka, złożyliśmy się w 4 godziny z tym wszystkim, bo to już było takie na akord troszeczkę i tak jak już miałem plan oczywiście, żeby wszystko było złożone tak, że kartonik, tam w środku jest na przykład Atari, Commodore, Spectrum, wszystko opisane, wszystko. Po połowie już sobie dałem ten spokój, już nie było sensu, już nie, to jak to pan Pudzianowski powiedział, to już by nic nie dało, więc...
Nie dałoby już nic.
Tak, i już leciało wszystko jak popadnie. ale trudno, tak się czasem zdarza. Co do samego PGA, oczywiście, największa impreza gamingowa w Polsce, 60 ponad tysięcy, chyba 61 tysięcy ludzi, które odwiedziło PGA, tak? Dobrze mówię? Chyba 61 tysięcy, bo gdzieś tu miałem zapisane, tak, 61 tysięcy, więc tegoroczne PGA przekroczyło ilością odwiedzających Pyrkon, który też był rekordowy, więc a hal było mniej.
A jeszcze weźmy pod uwagę, że Pyrkon to jest w dużej mierze pod gołym niebem, prawda? Mamy duże przestrzenie, a tutaj jest, jako że już zimniej było, to hal mniej, a ludzie bardziej zdecydowanie bardziej ściśnięci byli tutaj.
Oj tak, w sobotę, tak koło godziny 12-13, czyli ten taki apogeum, w największym, zaraz chwilkę później się spotkaliśmy zresztą, no to było, powiem szczerze, że to wyglądało, pozwoliłem sobie na 5 minut skoczyć na pierwsze piętro, bo jest taka możliwość wejścia na wyższą kondygnację, to wyglądało to jak z takiego porządnego, jak Left 4 Dead, albo z jakiegoś filmu typu World War Z, gdzie mamy taką masę ludzką, dosłownie jedną wielką masę ludzką, żebym ja się poruszał między tą największą halą, czyli halą numer 5, a innymi halami, ja już miałem ścieżki na zewnątrz wydeptane, widziałem, żeby wyjść na zewnątrz, mychnąć i na spokojnie mogłem się poruszać, bo przejście przez halę główną, tą piątą, na której my byliśmy, przebicie się przez te tłumy ludzi graniczyło naprawdę w pewnym momencie z cudem. Tam to 30 minut, jak jeszcze parę osób mnie spotkało, chciał przybić piątkę, za co bardzo dziękuję. Jakąś spotkałem, chciałem z kimś zrobić zdjęcie i porozmawiać chwilkę. No niesamowite przeżycie, ale faktycznie bardzo duże wyzwanie i muszę szczerze powiedzieć, że podołaliśmy. Jestem dumny z całej naszej ekipy, daliśmy radę. Nawet mam w notatkach, słuchajcie, a propos strat. W pierwszy dzień, czyli w sobotę rano umarł WIG-20, nie wiadomo dlaczego. Wsadziłem tam Commodore 64, nikt nie zobaczył różnicy za bardzo.
Bo one, wiesz, dla niewytrenowanego oka komputery wyglądają tak samo. Tak, WIG-20 wiadomo, że ma znacznie mniejsze możliwości niż Commodore 64.
Jeden telewizor nam się zepsuł w transporcie, był ładnie zabezpieczony, ale coś musiało albo na niego spaść, albo po prostu się otworzył. Po prostu się otworzył.
Więc muszla z perłą.
Dosłownie, po prostu był głodny. No właśnie, klapka od switcha mojego odpadła, nie wiadomo gdzie jest, bo mieliśmy dwa turnieje, w tym właśnie mieliśmy Soul Calibur i mieliśmy turniej taki jak był w brzegu Pac-Man Championship Edition i on był na moim switchu prywatnym. Przy okazji można było sobie potestować na moim switchku te kontrolery, które recenzowaliśmy jakoś chwilę temu, recenzje to może za dużo powiedziane, o których opowiadaliśmy, więc kilka osób chciało sobie zobaczyć, więc dlaczego by nie? I były same pozytywne opinie, co mnie bardzo cieszy. Zresztą swoją drogą producent się do mnie odezwał i podeślę jeszcze inny nowy test, nowy sprzęt testowania, więc cieszymy i chcemy więcej.
No dużo osób się pytało o to, gdzie można kupić te kontrolery.
Tak, można lepiej wrzucić linka.
Ja wrzuciłem linka do twoich notatek wtedy, więc tam chyba to było.
Jest, więc tam jest nazwa, więc super rozwiązanie i polecam. Zresztą sprawdziło się też na miejscu. Co jeszcze? No klapka, telewizor. Na szczęście udało się tą kanapę zutylizować. Była taka możliwość i ją zutylizowaliśmy, bo nie mieliśmy już jakiej wieść, ale przyjęliśmy też trochę nowych fantów. Co przywieźliśmy? Dostaliśmy od jednego z menedżerów, z jednych z dużych sklepów elektronicznych, dostaliśmy taką szafeczkę fajną, też taką z epoki, lata, nie wiem, 70., 80. Do tego magnetofon taki do Spektruma, bardzo fajny, plus i listingi spektrumowe, to już w ogóle super. Listingi, czyli książka. Zeszyt duży z kodem jakiegoś programu, który trzeba przepisać do Basica, dać Enter i na końcu się dzieją cuda.
To normalna akurat była sprawa w tamtych latach. W każdym piśmie w zasadzie listingi się pojawiały. Od pierwszego numeru Bajtka. W pierwszym chyba numerze Bajtka pojawiła się nawet gra. Lądownik chyba się tak nazywała. Po przepisaniu kodu do ZX Spectrum mieliśmy możliwość sterowania ciągiem rakiet nośnych lądownika. I doprowadzić do tego, żeby wylądował on na, nie wiem, na jakimś podłożu. Oczywiście nie było tam praktycznie żadnej grafiki, tylko cyfrowe czy liczbowe przedstawienie tego, co mieliśmy tam zrobić. No ale pamiętam, że przepisałem ten kod. No i syntax error wyskoczył, czyli błąd składni gdzieś, ale jako że nie znałem wówczas na tyle dobrze Basica, żeby sobie samemu zrobić śledztwo, gdzie ten błąd wystąpił, no to na przepisaniu się skończyło. Natomiast to było bardzo dobre do nauki, nauki komend na klawiaturze. No bo to nie, od razu no dygresja, jak się programowało na ZX Spectrum, to jeśli korzystaliście kiedyś z klawiatury ZX Spectrum, to ona była wielofunkcyjna, szczególnie ta gumowa, ale ta ZX Spectrum Plus też. Każdy klawisz miał kilka funkcji i każdy klawisz odpowiadał na przykład za jedno słowo komendy języka BASIC. I przez naciskanie odpowiednich kombinacji klawiszy można było albo wstukiwać komendy od razu, na przykład, żeby nie pisać print, tak, albo list, albo go to, albo load, to się naciskało dosłownie tylko jeden klawisz i później parametry danej komendy, ale można było też pojedyncze litery wpisywać albo specjalne znaki. Wtedy trzeba było nacisnąć jeszcze dodatkowe klawisze, aby przełączyć tryb wprowadzania znaków. To nie było najwygodniejsze rozwiązanie i chyba ZX Spectrum był jedynym komputerem, który w taki sposób, przynajmniej z tego co wiem, w Commodore tak nie było, w Atari tak nie było, w późniejszych modelach ZX Spectrum tak nie było, w Amstradzie też nie. A w ZX Spectrum pamiętam, że load to było naciśnięcie bodajże klawisza K, nie, J i później tak zwane uszy Urbana, czyli Shift i dwa razy P chyba.
Tak jest i mieliśmy, zresztą ja to używałem jeszcze dwa tygodnie temu na ZX Spectrum i ZX81, gdzie twardo cały czas prezentowałem z Pacmana w 1 kilobajcie pamięci, a co najśmieszniejsze i najciekawsze, Artur, od którego go dostałem, i to już była druga rewizja, bo poprzednia niestety wyzionął ducha na 6 edycji Retrosfery, dostałem ten komputer i wyobraź sobie, że mi mówi: Andrzej, ale po co ty ładujesz tego 1 kilobajtowo? Tam jest więcej RAMu. Ja go rozbudowałem. Mówię, i teraz, ale to jest super przykład, gdzie można na 1 kilobajcie zmieścić, to jest mistrzostwo kodowania i nie dość, że jest pełnoprawny Pac-Man z tymi wszystkimi założeniami gry, plus jeszcze do tego licznik żyć i licznik punktów, więc to wszystko w 1 kilobajcie, mistrzostwo, no dobrze, okej. Okay. Ale tak, nasza strefa retro, no to jest powiedzmy, że miniaturowe przeniesienie tego, co mamy w brzegu, tylko właśnie na PGA, oczywiście oblegana była masakrycznie, co mnie bardzo cieszy i mieliśmy pełne ręce roboty. Miałem jeszcze powiedzieć, co jeszcze było ciekawego po festiwalu: bolące nogi odchodzenia, to swoją drogą, no nie, bo stopy bolały i to srogo. W pewnym momencie brzydko można powiedzieć, że wchodziły tam, gdzie nie powinny wchodzić przy wchodzeniu, po prostu bolały. Ale bawiłem się super. Dużo osób też spotkałem z twórców, z Energika, Archona z ekipą, już to Archonie za sekundkę, Kebaba, Bonkola ze swoją partnerką, oczywiście Bonkol niezawodnie z kamerką zasuwał po całym
chyba tym, jako jedyny twórca robił taką relację rzeczywiście na żywo. Jeśli chcieliście zobaczyć, co się dzieje, no to z Bonkolem chyba najlepiej, bo on chodził wszędzie, co prawda co chwilkę ktoś do niego podchodził, żeby zrobić sobie zdjęcie, przebić piątkę. Ale bardzo mi się też podoba, jak on podchodzi do tych wszystkich osób. Zero irytacji, zero jakiegoś, nie wiem,
zgadza się,
wyższości. Tylko cały czas chętny, cały czas przebija piątki, cały czas sam zagaja rozmowy. To super, naprawdę. To jest fantastyczne,
Dawidek,
podejście.
Mega jest.
Tak. Polecamy Bonkola. Ogólnie mam nadzieję, że pojawi się u nas znowu. Na pewno.
Janka oczywiście spotkaliśmy również, ale w sobotę, bo był tam na biznesowych sprawach. Johnego, Miklausa, bo to też ekipa właśnie. Spotkałem na żywo, co też mnie bardzo cieszy, takiego pana, który ma ksywkę Cycy1, nie wiem, czy kojarzysz, tak, Ryszard?
Poznałem.
Granaliza, oczywiście Krzysia Energii, o którym mówiłem, Barta. Bart prowadzi z Krzysiem podcast i Bart był prowadzącym na stanowisku Namco i tam turnieje niesamowite. Słuchajcie, okazało się, że co jest najciekawsze, mistrzem Polski w Tekkena jest mój znajomy, a bardziej znajomy Paweł od nas z ekipy, który z nim razem pracuje w robocie, więc mamy mistrza Polski w Tekkenie najnowszym. I świat jest mały, po prostu świat jest mały. Świat jest mały i to jest super sprawa. Oczywiście całą ekipę M kwadrat, znaczy nie całą, ale ekipę M kwadrat, starego gracza, dwóch po dwóch i wiele, wiele innych osób, co mnie też bardzo cieszy. Na przykład udało mi się spotkać pana Bartka Kluskę.
O.
Tak, twórcę książki Polskie Bajty, o której zresztą wspominaliśmy wcześniej. Spotkałem również z Open Beta
Kosa.
No właśnie. Kosma. Tak jest, Maćka Miąsika, no i wiecie, no to jest tak, że na PGA jest bardzo dużo osób z branży i wszystkich sobie nie zapisałem, bo już po prostu wyleciało mi z głowy, ale to też nie ma co wymawiać wszystkich, trzeba po prostu być i spotkać te osoby, bo obok nas również była strefa, gdzie były prelekcje i można było wiele osób spotkać, różnych ciekawych tematów posłuchać, więc zresztą Simplex też miał w piątek o tym naszym słynnym hashtagu właśnie związanym
z polskimi cenami.
Żeby tak jest, na Steamie, o tej walce. Tak, tak, więc bardzo ważny temat. I no i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Warto wpaść, no i co jest super ciekawe, co ja muszę powiedzieć, co jest wielkim plusem, jeżeli chodzi o PGA, cena. Wejściówka na PGA w sobotę to jest 65 zł. Patrzyłem teraz ceny Pyrkonu, przekraczają już dawno 200 zł za wejściówkę sobotnią. Więc jeżeli ktoś chce być na chce po prostu uczestniczyć w tym wszystkim, to może jak najbardziej na PGA wpaść i on jest bardzo, bardzo cenowo
za to jedzenie wstępne. Jest super drogie.
A no wiadomo, no coś za coś, no nie? Ale tak czy siak była możliwość zagrania w polską wersję językową Gothica. Nie miałem okazji, nie miałem czasu na to. Mogłem w piątek z rana.
Andrzeju, możesz przyjść do mnie do domu i sobie zagrasz.
Ja wiem o tym. Z opinii osób, które grały w Gothica, wspominają, że gra średnia, ale polska lokalizacja dobra.
No też tak słyszałem, natomiast ja sądzę, że gra jest na dobrej trajektorii. Wydaje mi się, że niektóre jej oceny, każdy ma prawo oczywiście tak oceniać, były zbyt ostre, ale zobaczymy tak naprawdę. Najlepiej jakby każdy mógł się przekonać samemu, jakby to demo zostało wydane i wtedy...
No jasne, że tak,
i wtedy
pewnie
będzie można samemu zdecydować, czy jest się tą grą zainteresowanym. Natomiast ja powtarzam ponownie dość dla wielu osób kontrowersyjną tezę, że w Polsce, zaznaczam tutaj w Polsce, w naszym pięknym kraju nad Wisłą i Odrą i Bugiem, w Polsce premiera Gothica w przyszłym roku będzie najważniejszą premierą, oczywiście nie biorąc pod uwagę takich gigantów jak Grand Theft Auto, prawda? No bo Grand Theft Auto to jest światowy fenomen. Dzisiaj potwierdzono, że rzeczywiście na 100%, znaczy, że trajektoria jest taka, żeby była w przyszłym roku w zimę, tak? Znaczy, inaczej, pod koniec przyszłego roku w sezonie świątecznym.
No to mają rok jeszcze, żeby
no, ja sądzę, wiele osób, z którym rozmawiałem, sądzą, że to jednak, że nie dotrzymają jednak terminu i że to będzie 2026, no, ale zobaczymy. Jeśli, wracając do Gothica, moja teza jest taka, że w przyszłym roku Gothic w Polsce będzie największą premierą. Będzie się cieszył największą popularnością, nie wliczając oczywiście tutaj, jeszcze raz, nie biorąc pod uwagę GTA. GTA to jest gra, która gra sama w sobą w własnej lidze. Nie ma chyba żadnego tytułu na świecie, który mógłby rywalizować. Każdy uciekał.
GTA? GTA 5 mogłoby tylko i wyłącznie. No nie, no, oni GTA... sami z sobą mogą. Tylko
tak, Rockstar rywalizuje sam z sobą. Nikt tutaj nie może z nimi stawać w szranki i konkury, więc odejmując GTA 6, czy... Tak, no bo innej pozycji Rockstara nie będzie. Sądzę, że Gothic będzie w przyszłym roku największą premierą w Polsce. Jeszcze raz podkreślam, w Polsce, nie na świecie. W Polsce jest wiele osób tą grą zainteresowanych, wiele o niej słyszało. Ona żyje w zbiorowej pamięci już. Jest częścią polskiego growego folkloru i chociażby z tego powodu wzbudza wielkie zainteresowanie i pewnie też dlatego niektórzy oczekują po odnowionym Gothicu bycia takim tytułem absolutnie doskonałym i każde niedociągnięcie tym bardziej kłuje w oczy, a są niedociągnięcia w tym demie oczywiście. Natomiast z tego, co widziałem, z tego, co czytałem, z rozmów, które z twórcami odbyłem, sądzę, że ta gra jest w dobrych rękach i dowiezie. To nie będzie tytuł tak zwany triple A, tylko zawsze chyba, wydaje mi się, celowali w tę niszę 2A albo A po prostu, ale w Polsce jedno A będziecie mogli sobie dodać do tej gry.
No, to tak jak troszkę jak z moim podejściem do Silent Hilla, którego no to będę udało się w końcu skończyć, była chwila,
no, to,
ale o tym za chwilkę, bo jeszcze chciałem powiedzieć o grach, które były na PGA. Tylko wiesz, problem jeszcze był jeden z tym Gothiciem, obok było Kingdom.com. Mhm. Kingdom.com, z tego co rozmawiałem z ludźmi, którzy grali, przedstawia jednak inny poziom technologiczny i może być później pewien, jeżeli ktoś na przykład spędził, nie wiem, ileś tam czasu na w Gothica, ileś tam grał w Kingdom.com, może mieć pewien dysonans jakości.
Sądzę, że to nie są podobne gry jednak.
Nie, no oczywiście, jasne, tutaj jest jednak zupełnie inne realia, tutaj mamy mocno fantazy, tu mamy jednak bliżej tej realności.
Wydaje mi się też, że powstają trochę na innych budżetach, tak mi się wydaje. No, no i tak. Nie wyjdą w tym samym czasie, bo bardzo wątpię, żeby Gothic wyszedł w lutym. Kingdom Come jest w zasadzie skończony, Gothic nie jest skończony. Kingdom Come był pokazywany w wersji praktycznie, no powiedzmy takie jaka jest. Gothic był pokazywany z wersji kilkumiesięcznej, więc ja no bardzo jest, czekam na Gothica, nie na Gothica, na Kingdom Come, a na Gothica też czekam, ale z Gothiciem pewnie będę mieć więcej do czynienia w najbliższym czasie i postaram się wraz z twórcami dojść do jakiegoś konsensusu, jak przedstawiać informacje o tej grze, o powstawaniu polskiej wersji, bo chciałbym, żeby widzowie tutaj kanału, ale nie tylko, żeby byli zainteresowani tym, jak ta gra powstaje. Chciałbym wejść za kulisy na przykład nagrań i wstępnie już mam plan taki, że byłyby jakieś tam vlogi z nagrań, jak to przedstawiam, ale oczywiście to najpierw muszą twórcy wyrazić na to zgodę, ale sądzę, że uda mi się ich przekonać do tego, że to byłby też taki fajny projekt, nie tylko powiedzmy ciekawostkowy, ale marketingowy. Po prostu
no dla nich to marketing, tak, dla
nich marketing, dla mnie
ciekawy materiał.
Tak, ciekawy materiał.
No właśnie, więc ciekawie. Okej, bardzo dużo indyków było również na PGA. Tutaj nie będę wam szczegółów mówił, bo ja byłem głównie na stanowisku jednak Retrosfery i nawet dostałem taki przykaz przed wyjazdem. Andrzej, siedzisz tutaj, nie kręci się.
Bo
nie
się,
dosłownie tak to wyglądało i jak wystarczyło, że gdzieś na 20 minut odszedłem poza swoje stanowisko, to już mi tutaj bipczał telefon. Andrzej, gdzie ty jesteś? Wracaj. Więc po prostu nie było czasu na to. Tak naprawdę czas był tylko w środę, czwartek, kiedy jeszcze nic nie, wszystko było w stanie montażu. No i chwilkę porozmawiałem z ludźmi, jak już naprawdę już było taka, już udało nam się wypracować taki kompromis, że ktoś tam, kilka osób zostało przy stanowiskach i mógł ktoś inny pójść sobie na przykład na obiad i coś przy okazji ogarnąć, no to wtedy była ta chwila.
To mam pytanie teraz jeszcze.
Proszę.
Jak wygląda w takim razie, bo mówiłeś, że te wszystkie sceny i tak dalej są montowane na miejscu.
Tak.
I wy po zamknięciu PGA musieliście to zwinąć.
No pusty plac zostawiliśmy.
Proszę?
Pusty plac zostawiliśmy.
Tak, ale czy na przykład te wszystkie sceny, one to były, nie wiem, na śmieci wyrzucane, czy...
Pojęcia nie mam, też się zastanawiam cały czas nad tym. Mi się wydaje, że tak te największe, bo bardzo dużo było też konstrukcji, które wisiały w powietrzu. To były takie wielkie, wielkie banery reklamowe, tylko że tak naprawdę, jak się to przypatrzymy do tego wszystkiego, one pięknie wyglądają z zewnątrz, a w środku to jest pewien rodzaj jakichś materiałów budowlanych i albo to będzie ponownie przemalowane i nowe nadruki będą tym zrobione, no bo nie wierzę, żeby nic innego by się nie dało z tym zrobić, albo niektóre przy mniejszych budżetach, przy mniejszych firmach będą ponownie wykorzystane za rok czy za dwa. Najlepiej byłoby porównać, jak wyglądały na przykład, bo nie robię takie porównania, zróbcie sobie z ciekawości, zobaczcie sobie na przykład materiały Boncola sprzed 2 lat i teraz obecne. I na pewno będą się niektóre stanowiska powtarzać, podobnie będą wyglądać, inne zapewne będą całkowicie od zera zrobione, bo wiadomo, nowy budżet na marketing to są nowe przestrzenie, prawdopodobnie wydaje mi się, że mają już jakiś sposób i tak zwane know-how, jak tym wszystkim się zorganizować, wątpię, żeby tak dużo tego utylizowali, bo też są koszty bardzo duże. No właśnie, więc super zagadka, nie wiem, ale muszę teraz, żeby przejść płynnie do kilku tematów, a mamy jeszcze dwa ważne, a chciałbym jeszcze te pół godzinki poświęcić super ważnym tematom. Zobaczmy, ja z ciekawości rzucę
no na tak, zegarek. Bo Andrzej jest ograniczony dzisiaj czasowo.
Czasem, tak jest, jak tak, zawsze jestem ograniczony czasem.
Ale dzisiaj szczególnie.
Tak jest, słuchajcie, no to tak, z osób ważnych dla mnie i sytuacji, które były na PGA, chciałem się spotkać z Archonem. Dlaczego? Ponieważ Archon i cała ekipa wydawała o taki oto magazyn, nie wiem czy będzie widoczny, o chyba jest widoczny, tylko coś moja kamera dzisiaj jakaś taka niechętna na współpracę, szarzyzna z dworu ją złapała i widzisz co się dzieje. No właśnie, magazyn Archon.eu, który można było sobie na PGA zakupić, dostać podpis również od ekipy, co jest bardzo fajne, no i oczywiście przybić piątkę, pobawić się i porozmawiać właśnie z Arkiem. Ja jeszcze dodatkowo miałem do Arka pewien mały biznes retro gamingowy, mianowicie, jak oglądaliście kanał Arka, mam nadzieję, że oglądacie, bo Arek robi bardzo fajne treści, bardzo zresztą fajne. Nie tylko Arek, bo cała ekipa, o której wspomniałem wcześniej, też również ciekawe, o takie urządzonko, o którym też już rozmawialiśmy. Jezus Maria, czemu to się wszystko tu rozmywa? Zrobimy tak, powinno zadziałać, czekaj.
Jestem. Ale tak, no to jest, wygląda jak Everdrive.
Tak jest, to jest Summer Card. O, teraz? Mhm. Złapało. No właśnie, i pożyczyłem od Arka, który zresztą recenzował ten cartridge, jeszcze krzywo się teraz zrobiło i ja jestem rozmyty. Jezus Marian, co się tutaj dzieje?
Teraz jesteś ostry jak brzytwa.
Ale jestem taki blady w okienku, że szkoda gadać. Albo to zło z martwego zła, które tak też ten, które idzie sobie, wiecie, takie brzydkie, szare, to właśnie to tu przyszło. No właśnie, i pożyczyłem od Arka właśnie Summer Carda. Mieliśmy kilka właśnie akcentów polskich, które są bardzo ważne. Jeden z tych akcentów był oczywiście ZX Spectrum, o którym już pokazywałem wcześniej, o którym kiedyś jeszcze wrócimy, jak będziemy robić materiał spektrumowy, który można było zobaczyć na żywo. I testowałem Summer Carda, czyli kart deweloperski. I tego się trzymam oczywiście, że to jest urządzenie do testowania własnego kodu na Nintendo 64 na żywym sprzęcie. Ale że mamy do wyboru tak, albo niskiej jakości chińskie podróbki Everdrive'a, bądź dosyć, no nie najtańsze, ale jednak dostępny Everdrive w wersji chyba teraz X4, który czym jest? Jest programowalnym kartridżem, ma wejście na kartę pamięci, możemy tam wrzucić swoje materiały, swoje gry na taki kartridż i po prostu grać czy testować. No ale kosztuje chyba ze $150, czyli to wyjdzie tak w przeliczeniu mniej więcej jakieś 600 zł, więc nie najmniej. No właśnie. I co jest super ciekawe, to właśnie twórcą tego Summer Carda jest Polak, pan Mateusz Faderewski. Na GitHubie ma taki, bo można wejść sobie na jego GitHuba, ma taką ksywkę półprzewodnikowy, pan półprzewodnikowy. I to jest super. Polski produkt, otwarto źródłowy, czyli możemy sobie spokojnie wejść na GitHuba jego i ściągnąć pełną dokumentację rozwojową, to znaczy, że możemy sobie to ściągnąć, zmodyfikować, możemy sami sobie płytkę taką w środku wewnętrzną wytrawić, jeżeli, może niekoniecznie, ale możemy sobie zlecić gdzieś wytrawienie i zbudować sami taki kartridż. Nie jest to najprostsze i to wymaga już takiej wiedzy mocno inżynieryjnej, ale da się to zrobić, to nie jest tak, że nie jest to możliwe. To jest na takim poziomie jak karty turbo do Amigi, więc da się to zrobić. Jest to do ogarnięcia i dzięki temu, że projekt jest otwarto źródłowy, każdy, kto chciałby to zrobić, może. W tym już niestety zrobili to już, niestety, Azjaci, więc można go kupić, ten kartridż, również na chińskich różnych portalach. W cenie, co najgorsze, nie najgorszej, bo 250 zł.
Nie najgorsza cena, co jest złe, tak?
Znaczy wiesz, no,
bo nie wspierasz rodaka w tym sensie. Tak?
Tak jest. Możemy wspierać projekt, co jest bardzo fajne i to mnie bardzo cieszy. Jest link oczywiście w notatkach, możecie sobie zajrzeć i polecam, bo jeżeli chodzi o jakość tego kartridża, ja jestem po prostu... Wszystko, co Arek powiedział w recenzji, zgadza się. Ten kartridż chodzi super szybko, ładowanie gier trwa kilka sekund, tych dużych gier, dużych typu na przykład Resident Evil, który ma 64 MB, trwa kilka chwil, w porównaniu do różnych chińskich urządzeń jest super elastyczne, super szybkie, co jest też ważne z punktu widzenia nas, graczy, jak robimy w grze zapis, to ten zapis się bezpośrednio zapisuje do odpowiedniego pliku na karcie pamięci. To nie jest coś takiego, że przy restarcie trwa synchronizacja tych zapisów, takie rzeczy. Nie, nie, to jest prawie że natychmiastowe. Do tego jest możliwość emulacji napędu DD, 64DD, z tym, że tutaj już trzeba mieć własnościowe oprogramowanie Nintendo, czyli trzeba firmware sobie gdzieś ogarnąć, albo samemu zdampować, jeżeli ktoś umie, więc jest troszkę przy tym wszystkim zabawy. Ale no kartridż, który ma bardzo, bardzo, bardzo ciekawe właściwości i cieszy mnie to, że mogłem od Arka go pożyczyć, wytestować, muszę mu go teraz odesłać. No właśnie. Druga sprawa jeszcze, wracając do Arka, jeżeli chcecie tą gazetkę kupić, warto kupić, bo też to jest taka forma cegiełki dla autorów, dla wsparcia ich redakcji, więc warto, bo robią naprawdę tak bardzo ciekawe treści i szkoda byłoby, żeby przez takie rzeczy, wiecie, prowadzenie redakcji nie jest łatwe, to jest wyzwanie, co ja będę wam mówił, więc warto wspierać, zresztą niedługo też Arek wydaje książkę.
No ta książka już się rozeszła chyba w dużym, w wielu egzemplarzach, więc pod tym względem chyba jest duży sukces sprzedażowy i bardzo dobrze. Życzymy Arkowi jak najlepiej. Arek, super gość. Mam nadzieję, że na kolejnej retrosferze też się pojawi.
No ja już tam, wiesz, Ryszard, lobbowałem.
No i bardzo dobrze.
lobowałem, więc no, ale tutaj za dużo nie mogę powiedzieć, porozmawiamy sobie za jakiś czas. Zresztą, a propos, już jest logo 7 edycji, jest już padzik tam odpowiednio umieszczony, ciekawy, nie wiem, czy zgadniecie jaki, na pewno zgadniecie, bo jest bardzo prosty tym razem, żadnych udziwnień nie ma. No, więc SummerCarda polecam i jeszcze muszę płynnie przejść przy SummerCardzie, bo rozmawialiśmy w ostatnim odcinku o Nintendo 64. Mówisz. No, idąc dalej tym, na naszym azjatyckim portalu pojawiły się od jakiegoś czasu i dużo osób już to kupiło i rozrobiło to, modyfikacje HDMI do Nintendo 64, które bezpośrednio z procesora wyciągają odpowiednie sygnały i na końcu mamy 480p czy tam 570p z Nintendo 64 i w połączenie takiego flashcarda, jakim jest SummerCard plus wyjście HDMI dałoby ci, Ryszard, to, że mógłbyś sobie fajnie streamować gry z Nintendo 64.
No, bardzo bym chciał. Szczególnie Indiana Jonesa i Infernal Machine. Tak. To jest tytuł, na którym mi najbardziej zależy, bo to jest jeden z tytułów, który w ogóle się opiera emulacji.
No bardzo właśnie, ciekawe. Więc jest to ciekawe rozwiązanie. Więc...
Nie mam go niestety w wersji kartridżowej, że mógł w niego zagrać, więc nawet w niego nie grałem nigdy na Nintendo 64.
O, plus ten cudowny kontroler do Nintendo 64. Trzeba mieć trzy ręce, żeby go dobrze obsługiwać. Dobrze, że wyszły alternatywy. Tyle dobrego. Więc mam nawet taką jedną alternatywę, więc gdzie już jest analog normalnie.
Tylko wiesz, ja mam Nintendo 64 w wersji NTSC.
No dobrze, ale to jest akurat...
Czy tak, czy to robi różnicę dla SummerCarda, czy nie?
Nie, jest multiregionalny, okay. Bez problemu. Czy będzie wersja japońska, czy europejska, czy amerykańska, to jej to wszystko jedno. Projekt jest naprawdę fajnie rozwojowy. Czekam na wprowadzenie z takich ciekawych rzeczy. Chciałbym jeszcze, żeby pojawiły się cheaty, czyli oszustwa. Mm-hmm. Ale nie dlatego, żeby tam usunąć... Znaczy przy okazji może przy niektórych grach, żeby sobie troszkę uprościć albo unowocześnić rozgrywkę, ale po to, że wyobraź sobie, Ryszard, piękność Nintendo 64 jest taka, że te gry są niestety troszkę rozmyte. Przy kineskopach aż tak bardzo to nie przeszkadzało. Przeszkadzało to niestety przy okazji już nowoczesnych urządzeń i przy pomocy cheatów możemy wymusić, aby konsola nie renderowała niektórych rozmyć, dzięki czemu gry są po prostu ostrzejsze i wyglądają lepiej. I lepiej wyglądają wtedy właśnie na takich cyfrowych wyjściach, jak wyjście HDMI. Ja sobie ten adapter high speedo, tak się chyba nazywa, do HDMI, ja go kupię w tym miesiącu i chciałbym go sobie zamontować, więc jak zamontuję, to ci, Ryszard, konsolę pożyczę, byś mógł sobie to wszystko
bardzo chętnie
wytestować, bardzo bo to jest ciekawe rozwiązanie. Idąc dalej, bo musimy teraz płynnie przejść do Nintendo.
No jesteśmy przy Nintendo 64.
Tak jest, ale chciałbym teraz przeskoczyć całe Nintendo, zamknąć temat PGA, tak może jednym, dwoma zdaniami. PGA było przecudowne, bardzo ważna dla naszej całej ekipy lekcja, wiemy już jak jeździć na takie duże, naprawdę duże imprezy jak właśnie PGA. Mi by się marzyło, ale tutaj już mam zupełnie inne podejście do tego, Kolonia by mi się marzyła i Gamescom. Ale nie z wielkim jezieniem tira sprzętu, tylko może mniejszym stanowiskiem, nie wiem, 10-15 przy okazji jakiejś premiery gry, którą można by też przy okazji z retro jakoś powiązać i tam by zrobić jakieś troszkę mniejsze stanowiska. To jest temat taki, wiecie, to jest do pomyślenia.
No, Kolonia, piękne miasto, piękna katedra.
Tak, ale jak Gamescom ma 300 tysięcy ludzi, to już nie wiem, jak my to przeżyjemy.
No to, czego sobie życzysz?
No wytrwałości, zawsze wytrwałości nam wszystkim i tego, żebyśmy dążyli, bo tak naprawdę mogę wam powiedzieć, z czego jesteśmy bardzo dumni, zrobiliśmy największe, i to nam powiedzieli też organizatorzy, zrobiliśmy największe stanowisko retro od początku istnienia PGA. No i to była retrosfera, w której tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy ludzi przez nią przeszło, bo byliśmy taką strefą, która jest według z mojego punktu widzenia bardzo ciekawą i z wielu osób, które nas odwiedziło, to również ciekawą, bo widziałem wiele osób, też twarze się powtarzały, więc chcieli być u nas, chcieli się bawić w stare gry, chcieli z nami rozmawiać, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Nintendo.
Też czyli powiem, to, co... pokoik robił robotę też, powiem.
Oj, tak.
Pokoik, to był super pomysł.
Super. No, też tak sądzę. A się trochę opierałem, ale na szczęście retrosfera to też jest nie tylko moje pomysły, a jest demokracja, więc czasem pomysły moje mogą być po prostu najnormalniej w życiu.
Na kolejny PGA będziecie musieli cały dom Nie. Łazienka i wiesz, będzie można wejść do łazienki i wziąć sobie ruskie jajeczka takie przenośne i siedzieć.
A mam gdzieś tu w szafie. No właśnie, to pomyślimy. Dobrze, co się wydarzyło? Dwa dni temu.
Jest siódmy.
Dzisiaj siódmy. Piątego. Nie patrzę na notatki, więc będę na razie to z głowy mówił. Słuchajcie, dwa dni temu...
Metal Slug Tactics.
Tak, i pojawił się bardzo ważna rzecz, czyli pojawił się raport finansowy firmy Nintendo. Bardzo ważna sprawa. Dlaczego? Ponieważ w tym raporcie finansowym, ja już sobie tu przerzucam stronę, słuchajcie, pojawiły się takie, oczywiście nie będę całego raportu wam tutaj teraz czytał, ale kilka bardzo ważnych statystyk. Dowiedzieliśmy się oficjalnie, ile sprzedało się Switchy. Sprzedało się 146 milionów Switchy, w tym, słuchajcie, w minionym kwartale sprzedało się 2,6 miliona Switchy, co też jest niesamowitym wynikiem, który jest niższy niż w zeszłym roku, bo 2,9 miliona było, czyli jest delikatny spadek. Czuć, że ludzie czekają na coś nowego i jest spadek. Ale co? To, co w Nintendo jest niewielkim spadkiem, dla kogoś mogłoby być wielką, ogromną promocją, więc słuchajcie, Nintendo sprzedało 1,3 miliarda gier fizycznych, gier, chyba, licencji na gry. No to jest coś niesamowitego. Z każdej gry, czy to będzie ich, czy nie ich, mieli jakiś procent, niemały w niektórych wypadkach. Przypominam, że gry Nintendo, te gry z ich, to gry, które nie tanieją, albo czasem drożeją jeszcze dodatek, więc albo jak są promocje, to są rzędu 15%, a nie 50%, czy tam 90%. Rzadko kiedy się zdarzy, żeby gra Nintendo spadła poniżej kwoty 100 zł. To jest już musi być jakaś naprawdę święto Nintendo, żeby mogli takie coś zrobić. Zelda Breath of the Wild dalej kosztuje pewnie ze 170 zł w sklepie. Nie wierzę, że jest tańsza. Więc to jest też dobra inwestycja dla graczy. Słuchajcie, to jest ciekawe. Kupując nośnik z grą Nintendo, można ją sprzedać za kilka miesięcy, albo wyjść na zero, albo nawet jeszcze zarobić. Więc ciekawy
temat. A z wersją cyfrową tego zrobić nie może.
Nie można. No właśnie. I teraz tak. Jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych gier. Macie to też w notatkach, ale wam szybko przeczytam kilka wybranych. Na pierwszym miejscu Mario Kart 8, gra, która ma już lat 9, bo wyszła przy na Wii U,
tak, mam wersję
tak na jest. Wii U też. 64,7 miliona sprzedanych sztuk, na środku gdzieś mniej więcej. O, Zelda Breath of the Wild 32 miliony sztuk, prawie 32. Pokemony po 26 milionów, 25. Tears of the Kingdom, czyli zeszłoroczna przecudowna Zelda, 21 milionów. Super Mario Party, nie wiem które, bo tu akurat mam tylko napisane, że Super Mario Party, 20 milionów, więc ogromna ilość. I nawet dostaliśmy informację na temat aktualnych gier. Popatrz, Nintendo w tej chwili też jest na takim poziomie marek, jak swojej ilości marek, które mają, że wydają gry na wyłączność. To też jest bardzo ważna sprawa w porównaniu do innych, do konkurencji, prawie co miesiąc, bo popatrz, Paper Mario wyszło w maju, prawie 2 miliony sprzedanych sztuk. Luigi Mansion 2 HD, czyli wersja HD, no remaster z 3DS-a, 1,57 miliona.
To też no właśnie, jego muszę kupić, to jest jedna gra, z którą mam zaległość. Koniecznie.
No właśnie, ale grałeś chyba w wersję 2, dwójkę na ten...
Nie, ja kupiłem Andrzejowi kiedyś na pod choinkę, bo no. Dostał 3DS-a i bardzo uwielbiał Luigi, to była za młody jego ulubiona gra, więc dostał tego tą część drugą, natomiast nie przepadał mu jakoś do gustu, ale ja sam bym chciał ją zagrać.
Nie, no jasne, prawie, że tak. No to popatrz, 1,5 miliona. Aktualna Zelda, czyli
Echoes of Wisdom.
Tak jest, 2,5 miliona, czyli bardzo
szybko,
dobrze.
Bardzo szybko.
Mówimy o małej Zeldzie, no. Która jest generalnie kieszonkową
Zeldą.
W miesiąc
2,5 miliona?
Tak jest.
Piękny wynik.
I popatrzcie, maj, czerwiec, wrzesień, nie wiem czy coś w sierpniu przy okazji nie wyszło, prawie co miesiąc Nintendo wydaje duży tytuł.
No teraz ten Brotherhood, nie wiem, czy Partnership?
Super Mario Brothers, coś tam, taka no co? Platformówka, coś jak Paper Mario chyba, te klimaty.
Klimaty takie z grafiką dość komiksową, z takim no charakterystycznym obrysem czarnym tak. Wokół postaci i obiektów. Tak.
Więc kolejna gra, która wychodzi niedługo, czy która wyszła, która też pewnie się całkiem nieźle sprzeda. Popatrz, 7, 8 rok Switcha, gry się sprzedają milionach egzemplarzy.
Ale tylko gry od Nintendo.
No oczywiście, no tak, ale wiesz, Nintendo zależy na Nintendo, na ich sprzedaży, nie? Choć wydaje mi się, że dużo osób, też czytałem komentarze w internecie, dużo osób, mimo tego, że wie, wszyscy wiemy, jak Switch działa, wszyscy wiemy, jakie są braki w nim, wbrew pozorom dobrze się sprzedają też gry starsze, nie wiem, któryś tam starszy, Assassin's Creed, ludzie wracają do tych starszych gier, bo nowe nie dają tej jakości, jaką byśmy sobie życzyli, albo ich stan techniczny bywa bardzo różny. W porównaniu do, popatrz, ile ma, tu mamy 3 gry na wyłączność w ciągu jednego kwartału. Ile Sony gier na wyłączność wydało ostatnio? No bo jedną. Było, no właśnie, no i to tyle.
Znaczy
to...
od siebie jedną, tak? Bo tu mowa o Astrobocie, ale w no tym tak. roku jeszcze były dwie inne, czyli Stellar Blade i Rise of the Ronin.
No tak, które wyszły no tylko na...
A Helldivers nie na wyłączność. No to...
Nie, Helldivers było na PC również.
Czyli w tym
również...
roku od Sony 3 gry, które pojawiły się tylko na
no tak, na Concord się pojawił na jednym i na drugim, a tak
Concorda
propos...
już nie ma, został totalnie zaorany. Całe
tak,
studio
zamknięte zostało. Tak, tak, więc już Concorda nie ma i chyba nawet tej wersji 2.0 nie, nigdy nie będzie, albo nie wiadomo, co się wydarzy. To jest chyba po prostu coś zostało skreślone na straty i koniec, kropka. No i generalnie Nintendo, co by nie mówić, idzie konsekwentnie, to jest taki walec, który powoli idzie w swoim kierunku, nie patrzy się na lewo, nie patrzy się na prawo, po prostu idzie, robi swoje, koniec, kropka. No tak, i dzień później dostaliśmy jeszcze informację od prezesa Nintendo o tym, że następca Switcha, i to też jest bardzo ważne, bo tam cały czas nie ma słowa Switch 2 nigdzie, następca Switcha będzie miał możliwość obsługi gier z poprzednika, oraz będzie miał dostępny Nintendo Switch Online. I tutaj też muszę się skupić na dwóch rzeczach. Co wiemy? Wiemy to, że będą działać licencje na gry z poprzedniej konsoli, czyli gry po prostu będzie można odpalić. Nie wiemy jeszcze jak.
No właśnie, czy to będą tylko wersje cyfrowe, czy będzie fizycznie. No ja mam nadzieję, że fizycznie, bo oni jednak cały czas wersji fizycznych sprzedają dużo i wersje fizyczne na Switcha są też pewnym takim obiektem kolekcjonerskim. Jest dużo... Znaczy inaczej, są firmy, które specjalizują się w wydawaniu fizycznych wersji gier na Switcha, tych, których Nintendo samo nie wydaje na przykład.
Oczywiście, zgadzam się w pełni z tym i sam jestem fanem gier na Switcha. Moja kolekcja, zresztą Rysza, twoja jest prawie, że identycznie to się wszystko układa i w większości graczy tak to wygląda, jeżeli mamy 3 aktualne konsole, czyli mamy PS5, Xboxa i Switcha, to wygląda tak, zbieramy nośniki na PS5, ale czasem tam są online'owe gry, kupujemy gry na Switcha, bo są ładne, małe pudełeczka, fajnie się mieszczą w szafie. Ja mam od czasu do czasu jeszcze jakąś kupię kolekcjonerkę. Staram się nawet na PS5 kolekcjonerek nie kupować, bo nie mam na to miejsca.
No jasne.
Na Xboxa gier nie kupuję, bo Game Pass, no a ostatnio nawet i Game Passa zdarzyło mi się kilka razy nie przedłużyć, bo nie czułem tej potrzeby. Powiem wam, co w przypadku Xboxa, taka dygresja, proszę Ryszardzie.
W tym roku kupię
ale
grę,
jaką grę kupisz?
Nawet mimo, że będzie w Game Passie, czyli Indiana Jones.
No tak, ale ona też wyjdzie na PS5, to jest najśmieszniejsze.
Ale to też kupię.
No to bardzo mnie to cieszy.
Dostałem od UV-a kapelusz, popatrz.
O, proszę, ale ładny kapelusz.
No panie, o, teraz mogę tak siedzieć.
Nie pasuje ci, więc spoko. Tak jak mówiłem, no wydaje mi się, że mój osąd w tym wszystkim jest bardzo, bardzo podobny dla wielu osób, po prostu na Xboxa się gier fizycznych nie kupuje. Dodam tylko jeszcze jedną rzecz, pojawił się taki raport już w zeszłym roku, o którym wspominaliśmy, jest też również link do tego od Game Industry, BIS, w którym jasno wynika, mam nadzieję, o ile raport oczywiście jest taki w pełni rzetelnie zrobiony, że rynek gier konsol wygląda w ten sposób. 83% to są nośniki, licencje, o tak coś powiemy. Już nawet odbierzmy grom bycie grami, tylko dajmy im, bądźmy, że to są licencje. Licencje cyfrowe, a 17% to są licencje na fizycznych nośnikach. W przypadku rynku pecetowego, oczywiście, rynek pecetowy to jest rynek, który już został całkowicie zdominowany wersjami cyfrowymi, wersje fizyczne to są tylko i wyłącznie ewenementy i szpilki, takie piki w statystykach, które tylko i wyłącznie informują o tym, że rynek jest całkowicie cyfrowy, ale okej, rynek pecetowy to rynek pecetowy, jeżeli chodzi o rynek konsolowy, ubolewam cały czas o tym, wielokrotnie o tym wspominaliśmy z Ryszardem, dzisiaj już nie będziemy na ten temat płakać za bardzo, bo już nie ma nad czym, bo już to po prostu się dzieje, rynek tak się kształtuje, musimy z nim płynąć, czy chcemy, czy nie chcemy.
No nie mamy na to niestety żadnego wpływu.
Żadnego wpływu, najmniejszego, znaczy moglibyśmy mieć tylko taki, że moglibyśmy mieć... A, dobra.
Nie, no nie mamy żadnego wpływu, tak naprawdę tak jest. To jest coś, przy czym szary szary użytkownik nic nie może zrobić, absolutnie.
Zupełnie, tak, jakaś mucha lata. No właśnie, komary się jeszcze pojawiły ostatnio, to jest najśmieszniejsze. Zimno wszędzie, a tu
jest
komary.
Jest zimno, ale jest naprawdę zimno.
No, ziom.
A to są jakieś mutanty, komary mutanty.
No właśnie. Zresztą ponoć słyszałem, że jakaś fajna gra, widziałem gdzieś szybki teaser, gdzie jakaś super piękna gra na nową konsolę ma aktualną wyjść, na PS5 Pro. Dobra, wracając do Switcha, czekam bardzo. Widać, że Nintendo idzie bardzo konsekwentnie. Żadnych informacji nie ma. Wiemy też jeszcze tylko to, co było z przecieków, o których nieraz wspominaliśmy, że tam raczej to wszystko będzie programowo i sprzętowo kompatybilne ze sobą, bo jeżeli dalej będzie Nvidia, będziemy mieli DLSS-y, to wszystko będzie się zgrywało. To będzie troszkę tak jak, nie wiem, iPad numer 2 i iPad numer 4, które są binarnie sobą kompatybilne.
Też sądzę, że tak będzie.
No i to byłoby też dla Nintendo takim, trochę można powiedzieć, pójście na łatwiznę. Ale
pójście na łatwiznę, ale wiesz, bezpieczne, bardzo bezpieczne. Czy warto jest, fakt, że mają praktycznie nieograniczone możliwości finansowe po wielkim sukcesie Switcha, ale czy warto jest ryzykować, tak jak w przypadku Wii U, i zaliczyć porażkę? Nie warto.
Zupełnie, nie warto. Warto. Lepiej pójść bezpiecznym, tym bardziej, że ma, pamiętajmy, że mimo, że Nintendo ma worki z pieniędzmi, to jednak z tyłu są akcjonariusze, którzy wymagają dywidend i wymagają od pewnej stabilności, a jak już pokazał nawet wielki Intel, wpadki potrafią nawet taką wielką firmę przekręcić i spowodować ogromne konsekwencje, które mogą mieć negatywny wpływ, a jak się akcjonariusze wycofują z firmy, to też uciekają pieniądze, więc no tak. Różnie jest. Wydaje mi się, że jednak Switch drugi będzie bezpieczny i ja osobiście oczekuję od niego bezpiecznego rozwinięcia idei Switcha pierwszego niż jakiejś całkowitej rewolucji. A propos jeszcze rewolucji, kupiliśmy, już mówiłem o tym wcześniej, kupiliśmy do retrosfery Questa trzeciego, będę się bawił. Więc
no chłopie, Batmana.
No mamy Batmana tam, tylko nie ma czasu Batman. Jeszcze na to. Nie ma czasu.
No
na to.
I wyszedł dzisiaj wyszło Metro.
Tak, więc
jest
też
to znakomite recenzje zbiera, już czeka na mnie, jak skończymy nagrywać, to zakładam gogle.
Więc jeżeli chodzi o Nintendo, mamy dużo pozytywów do przekazania i przekazaliśmy zresztą je. Jeszcze bardzo ciekawa jedna premiera, która się teraz pojawiła, najważniejsza dla wielu, wielu graczy. I dajcie znać, czy popłynęliście z tą premierą, czyli też z niej korzystacie, czyli premiera PlayStation 5 Pro. Ona się wydarzyła
dzisiaj wczoraj.
Właśnie. Dzisiaj, bo dzisiaj wchodzę na Facebooka i u kilku osób już widzę, stary gracz już ma. Ale
stary gracz ma wszystko, pozdrawiamy Rafała.
Rafałek, polecam.
Stary
ale
gracz
też
kupuje wszystko, kupił nawet tego Kindla kolorowego.
Ale zwrócił go, z tego co słyszałem.
Tak, zwrócił go, bo nie był zadowolony.
Tak, ale PS5 zrobił tak, jak wielu graczy próbuje zrobić i planuje tak zrobić, czyli kupuje PS5 Pro i sprzedaje PS5 podstawowe. Dzięki czemu będzie cena PS5 po prostu podstawowego obniży się, ale rzeczy PS5 Pro, sobie wam będę mówić, w wojnie między PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro wygranym są pecetowcy, to jest najgorsze w tym wszystkim, bo mając mocnego peceta mamy te gry i tak w lepszej jakości, czy tego chcemy, czy nie, a jeszcze większość z tych gier i tak wyjdzie prędzej czy później z konsoli na pececie, więc wystarczy tylko poczekać, a na pececie jest tyle gier, których nie ma na konsolach, że jest w co grać.
To prawda. Wychodzi teraz, jak był ten festiwal Dem Steam Next.
Chociażby. No
Fest.
Tak.
Boże, ileż fantastycznych tytułów znalazłem. Obiecywałem sobie, że przygotuję taki materiał, w którym kilka perełek wychwyciłem i chciałbym wam polecić. I może mi się go uda zrobić, jak tylko się wygrzebię z rozmaitych tutaj zobowiązań innych.
No właśnie.
Ale jest naprawdę sporo bardzo ciekawych tytułów, niezależnych najczęściej, którymi warto by się zainteresować, które warto dodać by do listy życzeń. Na przykład pamiętasz, wspominaliśmy chyba pół roku temu, po raz pierwszy pokazano taką grę o samuraju z poklatkową animacją.
Tak.
I ona jest teraz demo jej dostępne.
Oj, ja nie mam czasu.
Chłopie, wiesz jakie fajne?
Ja domyślam się, ale kiedy? Ja jeszcze Zeldę muszę skończyć. Silent Hilla skończyłem.
Teraz szybciutko jeszcze Silent Hill, dawaj.
Tak, chciałem powiedzieć dwa zdania, ale nie wiem, czy te dwa zdania będą. 20 godzin na liczniku.
No tak jak ja mniej więcej.
Zakończenie dosyć przewidywalne, czyli to, że niestety nam to, co chcieliśmy, no nie do końca wyszło, ale powiem tak, podtrzymuję swoją ocenę cały czas. Gra mnie wymęczyła na maksa pod koniec. Męczący był bardzo, nie szpital. Szpital to było fajne.
Więzienie.
więzieniu było bardzo męczące, ale powiem ci, że jak już wpadłem w te tryby, gdzie wiedziałem, jak to wszystko rozwiązać, iść po kolei, szło się spoko. Troszkę mnie wymęczył labirynt. Labirynt
był zabudny. Ale on też w więzieniu w zasadzie, nie?
No w zasadzie tak, ale to można też
labirynt podzielić. To jest najsłabszy chyba punkt w grze.
Powiedziałbym, że był najsłabszy, bo rozwijał bardzo mocno ten labirynt z dwójki podstawowej, ale było go, tej treści było troszkę za dużo.
Za dużo walki godzinkę. W tym labiryncie było. Po prostu.
To jest, a nie, mi to nie przeszkadzało.
Ale klasycznie arenowa walka. Wchodzisz na arenę, walczysz z przeciwnikami. To jest znaczy kill room.
Nie miałem takiego czegoś, nie zwróciłem na to
uwagę.
Chodzi
o to, że wchodzisz w pewne miejsce i wiesz, że za chwilę będzie walka. No i zaczyna się walka.
Wiesz co, to ja inaczej to zobaczyłem. Mnie męczyło, że po prostu było za dużo tych lokacji do przejścia, bo one w pewnym momencie były troszkę powtarzalne. W samym labiryncie. Tak samo było w dwójce podstawowej. Tylko że tam było tego na godzinkę grania. Tu mieliśmy na godzinę prawie dwie czy trzy. Więc w pewnym momencie już, jak mieliśmy ponownie tą zagadkę, gdzie musieliśmy poustawiać odpowiedni kątem element sterujący, wejść do domku, przejść w lewo, w prawo, w środek i tam znowu podobne momenty były, mogło być to męczące. W pewnym momencie fajne było to, że jednak pojawił się pewien bossik, musieliśmy tam trochę, musiało się wszystko podziałać. Bardzo ważny moment, ale dalej podtrzymuję ocenę, tak między 8,5 a 9, troszkę ta technikalia, gra w pewnym momencie zaczęła mocno czkać się i klatkować, ale wystarczyło konsolę wyłączyć, włączyć i było wszystko w
porządku. Ja nie miałem akurat takich problemów.
Zdarzyło się to, ale to Unreal, to miałem też w innych grach, więc obstawiam, że niestety problem z wyciekami pamięci Unrealowym i jak wyłączyłem grę, włączyłem, czy nawet całą konsolę zrestartowałem, wszystko było w porządku. Powiem ci tak, koniec gry, czyli sama ostatnia lokacja, w pewnym momencie, kurczę, czemu na tym się tak nie wzorowali twórcy Alone in the Dark? Ta lokacja była bardzo podobna do tej, która była w Alone in the Dark, tym tegorocznym remake'u jedynki. Podobny był, wiesz?
No, może trochę, jeśli chodzi o architektonicznie.
I było dużo lepiej to zrobione w Silent Hillu niż w tym Alone in the Dark. Szkoda, bo Alone in the Dark też bardzo czekałem i tam się akurat zawiodłem, a przy Silent Hillu się nie zawiodłem zupełnie. No oczywiście nie mogę powiedzieć, że historia jest słaba, bo historia jest przecudownie męcząca, ale taka ma, wiesz co, ta gra ma męczyć też nas na pewnym też meta poziomie i zrobiła to rewelacyjnie. Jak ktoś się czuł wymęczony wieloma aspektami, okej, czy to dla ciebie może być to wada, dla mnie jest to zaleta, ja po przejściu gry powiedziałem takie, no dobra, okej, okay, teraz no New Game Plus, ale te takie drobne ciekawostki. Po New Game Plus patrzę na twarz naszego głównego bohatera, jest taka jeszcze taka świeża, miętowa, z lekką konsternacją, ale jeszcze nieświadoma tego piekła, co się wydarzy, a na koniec gry to już był taki zmordowany, widać, że niewyspany chłop, który już wiele widział i wiele przeżył.
Jakbyś musiał walić rurą, tyle też byś był zmordowany, chłopie.
No. Możliwe, ale generalnie...
400 wrogów powalić, to nie jest tak prosto.
No nie jest prosto i jeszcze powiem ci, że tutaj musiałem przy bosie, tym tatuśku, musiałem już używać tych uników. Miałeś rację, trzeba było uników używać, bo inaczej by się nie dało z nim walczyć. Tutaj wydaje mi się, że w pewnym momencie gra była niesprawiedliwa względem gracza, ale okej. Okay. Ciekawostka wyszła na jaw dzień później chyba, jak przyszedłem grać, czyli parę dni temu, pojawiła się informacja o tym, że chyba ta teoria o pętli zdaje się być prawdą, bo po zebraniu tych wszystkich obrazków, tych zdjęć. Składa się to wszystko na rozwiązanie zagadki pewnej i w dalszym ciągu podtrzymuję tą teorię, że to jest po prostu limbo i nasz bohater James po prostu porusza się w tym limbie, aż osiągnie to zakończenie, którym jest zakończeniem tym takim najbardziej kanonicznym. Nie będę go zdradzał, bo to nie każdy sobie zagra, zobaczy. Jest dużo teorii, które już mają po 20 lat. Warto z tego skorzystać, zobaczyć. Ja, jak ktoś chce sobie zdradzić, no to wiecie, to żaden problem w tej chwili. Spoilery, wchodzi na YouTube i wszystko wiecie. Ja jestem bardzo zadowolony, bardzo dobrze mi się w to grało. Wada trochę jest taka, że przez to, że pojawiło się PlayStation 5 Pro, ta gra ma dostać upgrade do PlayStation 5 Pro, na czym będzie cierpieć wersja podstawowa.
No,
i to
tak,
mi się nie podoba.
Ogólnie sądzę, że teraz po wprowadzeniu PlayStation 5 Pro niektórzy twórcy będą mieć wymówkę taką, że jeśli chcecie zobaczyć naszą grę w pełni barw i w pełni pokazującą pełni możliwości, no to musicie zagrać na PlayStation 5 Pro, a wy biedacy, którzy macie PlayStation 5, dostaniecie produkt pośredni.
No ale wiesz, no, w przypadku Final Fantasy VII tegorocznego już mieliśmy mydło na poziomie no, dosyć wysokim. Wersja znaczy, na PlayStation 5
mydło
Pro.
Na poziomie wysokim. Znaczy fakt, że to widać Andrzeju na dużym ekranie, tak? Jak grałem no, ale... na mniejszym, to nie jest ale tak widoczne, wielu, ale rzeczywiście na dużym ekranie jest to, jest problem. To jest problem.
No właśnie. I to widać, że FSR, czyli ta technologia upscalingu na PlayStation 5, ona sobie nie radzi. Na Xboxie te gry, mimo tego, że bardzo podobna jest moc obliczeniowa jednej i drugiej konsoli, tego tak bardzo nie było widać, jak właśnie było widoczne to na PlayStation 5. I boję się tego, że obecny tryb skalowany z 60 klatkami zostanie jako ten tryb docelowy na PlayStation 5 Pro, skalowana jakaś tam rozdzielczość do 2,5K czy do 4K, bo już coś też już tam się mówi o tym, że PlayStation 5 Pro jest w stanie pociągnąć jakieś gry w 8K. Nie widzę tego dobrze, ale może, być może. Wiesz, z 2-3 gry pokazowe mogą się pojawić.
Które mają telewizor 8K?
Znam kolegę, który pracował w sklepie, gdzie mieli 8K telewizor pokazowy.
Znam kolegę, który zna kogoś, kto
no to w tym stylu, tak. Który grał już GTA 6.
Po co 8K? Po co?
Nie mam zielonego pojęcia, ale wiesz, no cyferki, to tak jak megapiksele w telefonach komórkowych. To naprawdę ta walka na cyferki nie do końca ma sens. Ja wolę więcej efektów ładnych, cząsteczkowych i po prostu tego mięsa graficznego w grze niż tej rozdzielczości, bo w pewnym momencie my już przestajemy widzieć to. Problem jest tylko taki, jak jest naprawdę gra renderowana w bardzo niskiej rozdzielczości i nawet mimo tego, że mamy różne technologie skalowania, no nie da się już, jak już materiał źródłowy jest niskiej jakości, to co byśmy nie zrobili, no nie zrobimy z tego nie wiadomo czego. No i taki typ może być w najbliższych 2 latach, jeżeli chodzi o PlayStation 5. PlayStation 5 Pro jest w tej chwili niestety pewną protezą na obecną generację. Ciekaw jestem, co zrobi w tym wszystkim Microsoft, bo nie wiemy tego.
Ja ci mówię, że Microsoft... nic nie zrobi. Wydali tą wersję nową Xboxa z mniejszym znaczy w sensie z procesorem w mniejszej skali, tak?
Tak, oczywiście, ale to tylko daje nam optymalizację na poziomie produkcji i
chyba energii
poboru. Tak jest. I tak naprawdę nic więcej, bo nie zyskamy nagle wydajności z tego.
Oczywiście,
bo
to jest... że nie. To jest ta sama konsola, więc tak Microsoft jest. Nic nie zrobi. Microsoft coraz bardziej się skłaniam ku temu, że będzie... albo zrobi konsolę przenośną w przyszłym roku, puści, albo będzie zwijał żagle.
Fatalnie, bo jednak 3 graczy to 3 graczy, zawsze większa konkurencja. Nintendo jest graczem w samej swojej własnej kategorii, a jednak jeżeli nie mamy konkurencji między 2 dużymi graczami, takimi jak jest Microsoft i Sony, to jednak jak się te proporcje bardzo mocno od siebie różnią, to się dzieje to, co teraz, czyli na przykład PlayStation 5 Pro, które według mnie w dalszym ciągu jest niepotrzebne. Ja wiem, że wymagamy lepszej jakości, chcemy, żeby to wszystko chodziło w tym mitycznym 4K60 z ray tracingiem, ale jeżeli ktoś chce to osiągnąć dzisiaj, to kupuje sobie mocnego PC-ta z dobrym RTX-em i ma to w domu. Oczywiście nie za 4000, a za 8-10, bo tyle taki komputer będzie kosztował co najmniej, ale ten komputer wystarczy mu na wiele lat i jeszcze dodatkowo będzie mógł na nim zrobić dużo, dużo więcej niż na konsoli. Dlatego w tym wszystkim niestety w dalszym ciągu mogę powiedzieć, że wygranym w tym wszystkim jest Switch, bo Switch się po prostu sprzedaje, czy my to chcemy, czy możemy lubić, nie możemy lubić Switcha, on w przyszłym roku przebije
150.
PlayStation 2 i na tym wydaje mi się, że musimy zakończyć.
No dobrze, proszę Państwa, tak kończymy, Andrzej musi zmykać, ja też muszę zmykać, dziękujemy serdecznie, przepraszamy za przerwę, ona już się raczej nie powinna powtórzyć, nie wiem, czy kiedy wrócimy do kanciapy, mam nadzieję, że szybko i do nagrywania twarzą w twarz, w sensie siedząc obok siebie. Natomiast za dzisiaj dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i na razie, pa pa.
Pa pa, dajcie znać, czy kupiliście PlayStation 5 Pro.
Tak jest.
Jestem bardzo ciekaw tego.
Hej.
Trzymajcie się, hej.